Serdecznie wszystkich witam na dzisiejszej prezentacji wyników. Zaprezentujemy dzisiaj wyniki za 3 kwartały 2014 roku. I są dzisiaj ze mną pan Mateusz Morawiecki, prezes banku. Pan Imon Crowley, szef pionu zarządzania finansami. Oraz pan Wojciech Skalski, szef obszaru rachunkowości finansowej. Ja nazywam się Agnieszka Dowżycka i odpowiadam za relacje inwestorskie. Panie prezesie, oddaję panu głos.
Dziękuję bardzo. Dzisiaj chciałbym troszeczkę inaczej poprowadzić, żebyśmy jak najmniej z Eimonem się powtarzali. To Eimon przekaże Państwu za chwilkę wszystkie dane dotyczące dochodów, kosztów, wskaźników, rezerw i wszystkie dane finansowe. Natomiast ja chciałbym się skupić na kilku najważniejszych zjawiskach, które w trzecim kwartale miały miejsce, które dokończyliśmy i które rozwijamy. Pierwsza rzecz to konsolidacja. Zakończyliśmy program konsolidacji Kredyt Banku i naprawdę był to dla nas kluczowy akord, który jako ciekawostkę mogę Państwu powiedzieć, zaplanowaliśmy równo 2 lata temu, że w ten właśnie weekend, tydzień czy 2 tygodnie temu nastąpi ta konsolidacja, czyli połączenie wszystkich systemów informatycznych, migrowanie produktów i klientów byłego Kredyt Banku na nowe platformy lub na platformy byłego BZWBK. I to się stało. I fakt, że nie słyszeliście Państwo ani nie czytaliście w gazetach o żadnych problemach czy tąpnięciach, oznacza, że ten proces przebiegł bardzo dobrze. To od strony technicznej. Od strony klientowskiej również bardzo dobrze, ponieważ mamy już dzisiaj po 10 dniach niespełna od tej konwersji 150 tysięcy z 250 tysięcy aktywnych klientów bankowości elektronicznej samodzielnie przekonwertowała się na nowe systemy. Podobnie jeśli chodzi o systemy oddziałowe, produkty, wszystko na zasadzie 1:1, cała suma bilansowa, która tam była, 31 miliardów złotych, było konwertowane tego weekendu. Wszystko bardzo dobrze jest odzwierciedlone w naszych księgach. Teraz już na jednej, jednolitej platformie. To też prowadzi mnie do takiej konkluzji w kontekście konsolidacji czy integracji z Kredyt Bankiem, że nasze synergie, które obiecywaliśmy rynkowi od 2 lat, udało nam się akurat symbolicznie dokładnie też w tym momencie na koniec trzeciego kwartału wykonać w wielkości 340 milionów, jak Państwo pamiętacie, i staramy się teraz o więcej. Jeszcze przez najbliższych parę miesięcy trwa taki ostateczny, końcowy etap, akord integracji, który się nazywa Operational Merger i w ramach tego akordu będzie trochę jeszcze systemów spisywanych straty, decommissioning i tam będziemy mieli dodatkowe pewne oszczędności. Oprócz tego ponad to, co udało nam się zrealizować, co obiecaliśmy rynkowi pierwotnie, 322, potem 340, to już jest osiągnięte, a będzie jeszcze wyższa liczba. Po stronie synergii dochodowych jesteśmy również zgodnie z linią czasu i planu. Podnosimy produktywność byłych oddziałów niebieskich, jak to sobie mówimy, czy Kredyt Banku do poziomu byłego Banku Zachodniego WBK. I tak jak wystartowaliśmy z tą produktywnością na poziomie 25% średnio na produktach tak kluczowych jak kredyty SME, kredyty hipoteczne, czy dla małych, czy consumer finance, nie mówiąc o rachunkach i depozytach, tak dzisiaj jesteśmy na poziomie około 75%, czyli mniej więcej za połową drogi na pewno, może już w 2/3, 3/4 drogi jesteśmy, jeśli chodzi o wyrównywanie tej produktywności. Doskonale Państwo sobie potraficie to wyobrazić, że to się nie dzieje z dnia na dzień. Trzeba przeszkolenia, trzeba znajomości procesów, trzeba nasycenia baz klientów i to teraz robimy. Drugi element tego, co hasłowo nazwałem konsolidacja, to jest konsolidacja naszego domu maklerskiego. To jest kolejny ruch, o którym Państwo doskonale wiecie. My chcemy naszym klientom z bazy VIP, Select udostępnić produkty maklerskie i vice versa klientom domu maklerskiego udostępnić produkty pod tytułem aktywa finansowe różnego rodzaju fundusze inwestycyjne czy produkty strukturyzowane, nie mówiąc o kredytach czy szerszej ofercie produktów produktowej banku w ogóle, prawda? I ten proces, który KNF zatwierdził nie tak dawno temu, ostatecznie mamy zarejestrowany już też w sądzie i możemy teraz świadczyć tą jednolitą ofertę. Dzięki tej integracji będziemy mieli na pewno też w przyszłym roku kilkanaście milionów dodatkowych oszczędności i synergii, jakby łączę to w jednym kontekście. Trzeci element konsolidacji to Santander Consumer Bank. Od 1 lipca jest to część naszej grupy. Tutaj, jak wiecie Państwo, są to dwa zupełnie odrębne modele i naprawdę tak jest. To jak przyglądaliśmy się temu jeszcze bliżej, to mogę Państwa zapewnić, że ta oferta jest bardzo komplementarna. Niezależnie od tego, że oddziały czasami leżą blisko siebie, to my widzimy sens istnienia odrębnej franczyzy pod tytułem Santander Consumer Bank. I tutaj szukamy pewnych synergii na zasadzie back office'u, wspólnych funkcji supportowych, wspólnych elementów związanych z wykorzystaniem baz klientów, tam gdzie oczywiście możemy, jak również wykorzystanie naszego potencjału płynnościowego, naszej siły płynnościowej. Tutaj warto jeden wskaźnik przywołać, to wskaźnik kredytów do depozytów dla Banku Zachodniego WBK bez konsumera, to jest 83%, z konsumerem 91% mniej więcej, czyli zobaczcie Państwo, że mamy silną płynność tutaj również z silny funding naszej akcji kredytowej również z udziałem, gdy skonsolidujemy się z Santander Consumerem. Więc te procesy, jakkolwiek korporacyjnie niełatwe, nie tak niewdzięczne, operacyjnie trudne, bardzo często one przynoszą nam miesiąc po miesiącu korzyści, zarówno po stronie dochodowej, we wszystkich tych trzech gałęziach, największe oczywiście w ex-credit banku, jak i po stronie synergii kosztowej. Czyli pierwsze hasło, konsolidacja. Drugie hasło, które przyświeca naszym działaniom, to jest aktywizacja. Aktywizacja w rozumieniu naszych baz klientów, których mamy obecnie już ponad 4 miliony razem z Credit Bankiem, a licząc z Santander Consumer Bankiem blisko 6 milionów, 5 milionów 700, 5 milionów 800 tysięcy klientów. Podchodzimy jednak teraz z ogromną atencją i granulacją do tych baz danych. Patrzymy na poszczególne podgrupy tych baz danych i naszych baz klientów i staramy się aktywizować je wzdłuż pewnej krzywej wartości z punktu widzenia klienta i z punktu widzenia banku. I niezależnie od tego, jak bardzo się Państwo interesujecie wyłącznie samymi liczbami finansowymi, to mogę Wam powiedzieć, że w ramach naszej strategii, którą nazywamy sobie bankiem następnej generacji, ta aktywizacja klientów w różnych klientach, w różnych kategoriach, zaczynając od klientów VIP, sell, premium, na mass affluent i inne części mass marketu, jest dla nas teraz ogromnym potencjałem, ponieważ chcemy poprzez wzmocnienie siły relacji nie tylko zwiększyć jeszcze dalej, jeszcze bardziej lojalność tych klientów, ale każdy z tych 5-6 milionów klientów ma przypisany taki współczynnik, nazywamy go sobie siłą relacji, innymi słowy transakcyjności tego klienta połączonej z jego produktywnością i z jego rentownością. Te trzy elementy na każdego klienta, do każdego klienta niejako przypinamy i każdy pracownik w oddziale, każdy pracownik w centrum SME, Centrum Małych i Średnich Przedsiębiorstw widzi swoje portfele, zarządza nimi i stara się upgrade'ować, przesuwać na drabinie wartości dodanej z punktu widzenia banku każdego z tych 6 milionów klientów. Więc aktywizacja, linkage, relacyjność w ramach naszego tutaj podejścia transakcyjnego jest niezwykle ważna. I do tego bym również wkomponował jeszcze jeden taki mechanizm, mianowicie staramy się bardzo mocno konwertować klientów na kanały elektroniczne, bankowość internetową, bankowość mobilną. Jesteśmy bankiem numer dwa na rynku już teraz, jeśli chodzi o liczbę transakcji w kanałach mobilnych i w ramach bankowości internetowej. Mamy współczynnik transakcji automatycznych do transakcji papierowych w oddziale czy oddziałowych na poziomie 93% dzisiaj. Rok temu to było jeszcze 89%, czyli możecie Państwo zobaczyć, że w ramach aktywizacji szeroko rozumianego terminu, mam tutaj na myśli zarówno upgrade relacji z każdym z tych klientów wzdłuż krzywej wartości banku, jak również unowocześnienie naszego podejścia, wykorzystanie wysokich osiągnięć, dużych osiągnięć w zakresie technologii. I trzecie hasło, rozwój. Rozwój zarówno po stronie bankowości największych firm. Mamy tutaj Global Banking and Markets. Mamy już teraz jesteśmy na pewno w pierwszej lidze, razem z dwoma, trzema bankami konkurujemy o każdą z najbardziej skomplikowanych inwestycji w tym kraju. Bierzemy udział w konstruowaniu linii finansowo-kredytowych pod realizację wielu przedsięwzięć infrastrukturalnych, co wraz z nadejściem perspektywy unijnej 2015, bo wiecie Państwo dobrze, że ona tak na dobrą sprawę jeszcze w sensie się nie zamanifestowała wydatkami publicznymi, wierzymy, że doprowadzi do znaczącego podniesienia akcji kredytowej w całym sektorze i jesteśmy gotowi, żeby być tutaj, służyć naszym klientom, służyć gospodarce polskiej. Zresztą widać to zarówno po wykorzystaniu gwarancji de minimis, jak i po mieszkanie dla młodych, po tych dwóch programach, które mają partycypację jakąś w Banku Gospodarstwa Krajowego albo gdzieś tam z tyłu Skarbu Państwa. Jesteśmy bardzo aktywni i widać to również po rosnącej akcji kredytowej w innych kategoriach. I jak mówię o rozwoju, to mam przede wszystkim na myśli właśnie rozwój sumy bilansowej, która osiągnęła 130 miliardów. Mamy bardzo mocną trzecią pozycję, gonimy numer dwa na rynku. Rozwijamy akcję kredytową w wysokości dwucyfrowej i w przyszłym roku chcemy rozwijać w bardzo mocnej dwucyfrowej wielkości, wierząc w to, że to będzie zawsze o 3-4 punkty procentowe więcej niż rynek. Dla porządku dodam, że czasami ten wzrost jest maskowany przez naszą dość płaską krzywą wzrostu kredytów property na nieruchomości, gdzie 6 lat temu mieliśmy ich w portfelu 15 miliardów, dzisiaj 8 i za bardzo ta kwota 8 nie rośnie, więc jeżeli 12-13% portfela nie rośnie lub spada, to ma to jakiś wpływ na wzrost portfela w totalu. W kredytach hipotecznych jesteśmy numer 4, dlatego że cały czas uważamy ten produkt nie za jakiś ultra rentowny, więc z perspektywy inwestorów, z perspektywy zdrowego podejścia na rynku, chcemy, żeby te marże były wyższe i podnosimy marże na kredyty hipoteczne miesiąc po miesiącu. Akcja Consumer Finance od 3-4 lat jest naszą bardzo mocną stroną. Ten rynek tutaj opanowaliśmy powyżej naszego naturalnego udziału w rynku i rentowność jego jest bardzo wysoka, zresztą zlinkowana, jeszcze raz użyję ten termin w kontekście aktywizacji klientów, go używałem, zlinkowana z szeroką gamą produktów ubezpieczeniowych, która jest też bardzo ważnym komponentem dochodów pozaodsetkowych. Czyli ten rozwój akcji kredytowej z jednej strony. Z drugiej strony, jak nigdy wcześniej, rozwinęliśmy się w ostatnich 3 miesiącach w akcji depozytowej. Pozyskaliśmy 5 miliardów depozytów i z kwartału na kwartał nasz udział w rynku urósł o 130 punktów bazowych. Nie wiem, czy się w ogóle jakieś zdarzyło kiedykolwiek taki aż przyrost jakiemuś bankowi, ale nam się przydarzył, aż prosiłem Agnieszkę o sprawdzenie dwa razy, 130 punktów bazowych przyrost udziału w rynku. Mając tak ogromną płynność, chcemy ją teraz wykorzystać w 3-4 podstawowych kierunkach. Z jednej strony ze względu na spadek stóp procentowych, obniżki stóp procentowych, te depozyty będą się reprajsować na troszeczkę innych poziomach. Z drugiej, aktywna sprzedaż funduszy inwestycyjnych różnego rodzaju i tutaj nasza Arka bardzo nam pomaga, lepsze wyniki Arki nam bardzo również pomagają. Trzeci kanał to produkty strukturyzowane różnego rodzaju. Tutaj mamy przyrosty kwartał do kwartału o kilkadziesiąt procent w porównaniu do poprzednich poprzednich okresów. I czwarty, last but not least, najważniejszy kanał to oczywiście wykorzystanie tej wysokiej płynności dla naszej akcji kredytowej, o czym wcześniej mówiłem. W kontekście restrukturyzacji warto jeszcze powiedzieć, że prawie zakończyliśmy ją od strony kadrowej. Unikając zwolnień grupowych, doprowadziliśmy do redukcji zatrudnienia o ponad 2000 osób poprzez głównie naturalne odejścia w ciągu tych 2 lat, co przyczyniło się między innymi do tych bardzo wysokich synergii kosztowych. Mamy dobrą współpracę ze związkami zawodowymi. Nie mamy żadnych poważniejszych problemów kadrowych ani takich, o których warto tutaj w tym miejscu wspomnieć. Jednocześnie trzeci kwartał, jak doskonale Państwo wiecie, był kwartałem Asset Quality Review i stres testów EBA. I przez te testy, przez Asset Quality Review przeszliśmy nie tylko suchą nogą, ale jeszcze wzmocnieni, bo nie wiem, czy jest dużo banków w Europie, chyba w ogóle żadnego nie ma, który w stres testach, któremu w stres testach przyrasta kapitał o 100 punktów bazowych. W Polsce zdaje się są jeszcze ze 2 inne banki z tych 15, które KNF badał, którym przyrasta o kilka bipsów, ale nam przyrasta o 100 punktów bazowych w najbardziej stresowym scenariuszu. Jesteśmy bankiem tak rentownym, że nawet przy tych wszystkich stresach, które zostały tam zaaplikowane, generujemy zysk, jesteśmy rentowni i przyrasta nam na skutek tego kapitał. Wpływ potencjalny AQR-a na nasze rezerwy będzie minimalny lub żaden, w zależności od tego, czy się jakieś ekspozycje jeszcze zdążą spłacić przed końcem roku, bo takie plany również wiszą w powietrzu. Jeśli nawet powinniśmy dostworzyć jakieś niewielkie rezerwy, będzie to naprawdę kwota nie mająca istotnego wpływu na łączny poziom rezerw, który będzie w tym roku oscylował w okolicach 100 punktów bazowych. Mniej więcej taki był też na zakończenie trzeciego kwartału, taki będzie po czwartym kwartale. Podsumowując zatem, patrzę na to otoczenie regulacyjne, na naszych klientów, oczywiście staje się ono coraz bardziej wymagające. Przeszliśmy jednak te regulacyjne ćwiczenie pod tytułem AQR i stres testy bardzo wzmocnieni. W percepcji inwestorów, którzy się z nami kontaktują, jesteśmy bardzo dobrze postrzegani, z bardzo mocnym kapitałem, bardzo mocną płynnością, gotowi do dalszej ekspansji, bądź co bądź w środowisku, gdzie PKB ma rosnąć w przyszłym roku na poziomie około 3%, bądź co bądź w środowisku, w którym pierwsze dziesiątki miliardów złotych z funduszy unijnych, regionalnych, rolniczych znowu zaczną wpływać tutaj na poziom inwestycji publicznych. Chcemy więc dalej tę naszą siłę wykorzystywać i jesteśmy dobrze spozycjonowani dzisiaj do właśnie rozwoju w takiej triadzie, o jakiej tutaj starałem się Państwa jakby wprowadzić w ten temat wyników, czyli konsolidacja, która się już w ogromnym stopniu dokonała i która jest naszą dużą korzyścią, synergie kosztowe, dochodowe w tych 3 aspektach KB, SCB i dom maklerski. Aktywizacja naszych ogromnych już dzisiaj baz klientów i ich slice and dice, właśnie wracam tutaj do Państwa prosto z konferencji Big Data, gdzie tam brałem udział też w panelu i wierzcie mi Państwo, to też jest przyszłość nasza. My inwestujemy bardzo mocno w informacje, zarządzanie informacją i my to 6 milionów naszych klientów chcemy jak najlepiej obudować produktami, wykorzystać ich wartość dla nich samych, z ich perspektywy, tak klientocentrycznie i dla nas. I ten trzeci filar, czyli rozwój przy zdrowych bardzo kapitałach, zdrowych fundamentach i z bardzo dobrymi perspektywami dla nas na czwarty kwartał i na pierwsze kwartały 2015 roku. Tyle z mojej strony, może taki bardziej snapshot, taki obraz naszej organizacji tu i teraz. Oddam głos teraz Emonowi w kontekście bardziej szczegółowych wyników finansowych naszego banku. Proszę bardzo.
Dziękuję, Mateusz. Chciałbym w takim razie przejść do slajdu 22 naszej prezentacji. Chciałbym tutaj pokazać, że jeżeli chodzi o nasz bilans i rachunek zysków i strat, to jest to pierwszy kwartał, gdzie przedstawiamy skonsolidowane wyniki dla grupy BZWBK, w tym dla SCB, z wynikami za trzeci kwartał, dlatego ostatnio. To będzie znacznie łatwiejsze w kolejnych kwartałach, kiedy to będziemy przekazywali progres, postępy w poszczególnych liniach bilansu. Jeśli chodzi o slajd 22, widzicie tutaj Państwo, że SCB wniósł nam 13,5 miliardów dodatkowych środków do naszego bilansu. Są to kredyty brutto w wysokości ponad 19 miliardów. Chciałbym teraz skoncentrować się na portfelu kredytów pracujących. W przypadku BZWBK wzrósł on o 5,2% rok do roku i 8% narastająco. Tutaj koncentrujemy się na pewnych kluczowych segmentach, segment MŚP, leasing, factoring, także kredyty kooperacyjne GBM z wyłączeniem portfela property. Tutaj wzrost jest o 11%. Jeżeli chodzi o kredyty indywidualne, w tym kredyt gotówkowy, limity w rachunku, karty kredytowe, wzrost 8%. Portfel kredytów hipotecznych wzrósł o 2,1%. Jednakże kluczowa informacja tutaj to fakt, że portfel kredytów hipotecznych w złotówkach wzrósł o 9% rok do roku, a portfel kredytów walutowych spadł nieco. W tym również mamy spadek kredytów we frankach o 2 miliardy. Jeżeli chodzi o SCB, portfel kredytów brutto dzieli się tutaj na kredyty samochodowe, finansowanie zapasów. Mam tutaj kwotę 2,2 miliardów złotych. Jeżeli chodzi o consumer finance, to są kredyty gotówkowe, karty kredytowe, mamy tutaj kwotę 6,4 miliarda, a także mamy malejący portfel kredytów hipotecznych 5 miliardów. Kredyty brutto wzrosły dla SCB o 5% rok do roku, ale co najważniejsze, kredyty hipoteczne, kredyty pracujące z wyłączeniem kredytów hipotecznych wzrosły o 18% rok do roku i 6% narastające. Zatem są to bardzo dobre wyniki w przypadku SCB na koniec ubiegłego roku, a także w tym roku. Przechodząc do slajdu 23. Widzimy tutaj, że SCB wniósł 6,5 miliarda złotych, jeśli chodzi o depozyty, co daje nam skonsolidowany portfel depozytowy 93 miliardów, co znaczy jest to wzrost o 22% rok do roku. Z wyłączeniem wpływu SCB depozyty ogółem wzrosły o 13,5% rok do roku i o 10% kwartał do kwartału. W związku z dalszym wzrostem naszego biznesu kredytów indywidualnych przy saldach rachunków bieżących rosnących 22%. Nastąpił też znaczący wzrost sald lokat terminowych w sierpniu i we wrześniu. Przy czym wynikało to również z oferty 4-miesięcznej lokaty, która mieliśmy tutaj kampanię, która rozpoczęła się we wrześniu i która zakończyła się we wrześniu, wniosła 3,8 miliarda na koniec września. Celem jest również realizacja sprzedaży wiązanych rachunków bieżących, kart kredytowych i funduszy ARKA. Odnotowaliśmy też bardzo dobry wzrost bazy depozytów korporacyjnych. Mamy też bardzo dobry wzrost portfela korporacyjnego. Wiąże się to ze zwiększonym wolumenem transakcji w oparciu o podejście pełnej relacyjności. Jak pan prezes wspomniał, skonsolidowany wskaźnik kredyty depozyty wynosi 91%. Nasz wskaźnik pokrycia płynności i wskaźnik stabilnego fundingu netto są znacznie powyżej 100%, co przekłada się na bardzo bezpieczną pozycję. Zatem wypełniamy wszystkie wymogi regulacyjne w tym zakresie. Tak jak pan prezes wspomniał, chcemy też dalej rozbudowywać naszą bazę depozytową w przyszłości, ponieważ uważamy, że ona ma kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o zdobywanie, utrzymywanie i aktywizację naszych klientów. Chciałbym też przejść do slajdu 22 ponownie w tej chwili. Dochody netto wzrosły o 23% rok do roku. Są, jeżeli chodzi o dochody odsetkowe netto, wniosły one 1,5 miliarda, wzrost o 27%. Są o 8 milionów wyższe niż w poprzednim kwartale. Z wyłączeniem wpływu SCB dochody odsetkowe netto wzrosły o 10% do 2000. do 210 miliardów, ale spadły o 1,3% do 183 milionów. To jest redukcja o 12 milionów. Jeżeli chodzi o marżę odsetkową netto, mamy tutaj ją na poziomie 4,07%. W trzecim kwartale to jest wzrost o 48 punktów bazowych wobec trzeciego kwartalu, a także te 48 punktów bazowych wobec kwartału ubiegłego roku. Jeżeli wzrost ten wynikał oczywiście z konsolidacji z SCB, z wyłączeniem tego efektu, marża odsetkowa netta wyniosła 3,95% w trzecim kwartale. Mamy tutaj redukcję o 30 punktów bazowych kwartał do kwartału. Wyniki za pierwszą połowę tego roku, jak już wskazano w prezentacji, która była Państwu przedstawione, wynikały one z obniżonych stawek WIBOR, co wpłynęło na repricing kredytów. Będziemy to kompensować działalnością cross-sellingową w kolejnych kwartałach. Obniżyliśmy też stopę zwrotu z naszego portfela obligacji. Oczekujemy, że marża odsetkowa netto obniży się w związku z obniżką stopy referencyjnej lombardowej przewidywaną w październiku, a także w listopadzie czy grudniu. Będziemy się starali ten efekt kompensować działaniami po stronie kredytowej, a także działaniami podejmowanymi w ramach poszczególnych portfeli. Chciałbym wrócić do slajdu 25 w tej chwili.
Na wynik z tytułu prowizji miała wpływ konsolidacja SCB, co dało nam 44 miliony w tej pozycji. Jak miała również tutaj wpływ konsolidacja spółek ubezpieczeniowych, co miało wpływ na przeniesienie kwoty 28 milionów do pozycji pozostałych dochodów. Po korekcie o te dwie pozycje porównywalny wynik prowizyjny był o 4% wyższy rok do roku i o 5% wyższy kwartał do kwartału. Co biorąc pod uwagę redukcję stawki interchange na rynku jest bardzo dobrym wynikiem, zwłaszcza jeśli chodzi o wzrost kwartał do kwartału. Wzrost w trzecim kwartale został spowodowany wzrostem prowizji kredytowych netto o 12% rok do roku w związku z wzrostem akcji kredytowej, prowizji walutowych, co było wynikiem wzrostu liczby transakcji klientowskich i wzrostu opłat z tytułu kart kredytowych i związanych z tym dochodów. Po korekcie o wpływ konsolidacji spłaty JV porównywalne dochody z ubezpieczeń wzrosły o 23% rok do roku. Nasze opłaty interchange miały wpływ na nasze prowizje kartowe, co spowodowało dochód netto o 20 milionów niższy w trzecim kwartale. Dobre wyniki osiągnęliśmy z tytułu prowizji kartowych, gdzie sprzedaż kształtuje się na bardzo dobrym poziomie. Sprzedaliśmy 142 tysiące kart kredytowych narastająco do tej pory, z czego 52 tysiące zostały sprzedane w trzecim kwartale. A wolumeny transakcji cały czas wzrastają po 15% rok do roku i 3% kwartał do kwartału. Pozostałe pozycje obejmujące dochody z tytułu opłat za prowadzenie rachunku i prowizji walutowych wzrosło o 3% rok do roku z powodu prowizji walutowych, co zostało zniwelowane 4% redukcją opłat z tytułu bezpłatnego konta godnego polecenia, dzięki któremu udało nam się pozyskać 300 tysięcy nowych klientów narastająco w roku 2014. Także to generalnie właśnie się łączy z tym, co powiedział pan prezes o tym aktywizowaniu klientów, o ich aktywizacji. Prowizje z tytułu działalności na rynkach kapitałowych wzrosły 8% do kwartału przy wzroście opłat z tytułu zarządzania aktywami i prowizji maklerskich. Niższe dochody prowizyjne były efekty niższych opłat maklerskich z tytułu sprzedaży akcji BZWBK w pierwszym kwartale 2013, a aktywa w zarządzaniu wzrosło 9%, natomiast wynik z tytułu prowizji spadł o 1% rok do roku na skutek struktury generującej właśnie niższe opłaty. Zyski i straty na działalności finansowej wzrastają rok do roku i spadły na koniec trzeciego kwartału. Jak również konsolidacja domu maklerskiego również będzie miała tutaj wpływ na tą pozycję. Przede wszystkim działamy tutaj na rynku detalicznym. Slajd 26. Zyski i straty na działalności finansowej wynoszą 119 milionów narastająco, co stanowi wzrost o 3-krotny wzrost kwartał do kwartału i redukcję o 72% rok do roku. Wynik ten jest skutkiem zysku w wysokości 57 milionów, będący skutkiem zysku w wysokości 57 milionów, z czego 14 milionów dotyczy sprzedaży udziału kapitałowego w pierwszym kwartale, a 54 miliony zostało zaksięgowane z tytułu sprzedaży obligacji inwestycyjnych, a 13 milionów z tego tytułu zostało zanotowane w trzecim kwartale. Jest to 233 milionów niżej rok do roku. Narastająco wynik z działalności handlowej i z rewaluacji wyniósł 52,7 milionów. Tak jak mówiłem przy prezentacji ostatnich wyników, że oczekuję tutaj lepszych wyników w kolejnych kwartałach i tak się dzieje. Należy tutaj wspomnieć, że na tą pozycję składa się 14-milionowa negatywna wycena opcji sprzedaży w euro i kolejne 15 milionów z tytułu straty pierwszego dnia z tytułu opcji kupna. Obie te pozycje mają charakter przejściowy i dotyczą sprzedaży 17% udziałów w naszych obu spółkach ubezpieczeniowych, które Aviva zdecydowała się nabyć. Te transakcje oczywiście wymagają zgody regulatora, także dopiero będzie to mogłoby zostać wyksięgowane po zakończeniu transakcji. Kwota 8 milionów z wyniku handlowego wykazana w pozostałych dochodach dotyczy spółek ubezpieczeniowych. Wynik handlowy i rewaluacja za 3 kwartały wyniósł 58 milionów, co stanowi wzrost 10% rok do roku. Główny element to transakcje walutowe na instrumentach pochodnych, co stanowi zwierciedlenie zmiennego otoczenia rynkowego. Także te wyniki tutaj kształtują się bardzo dobrze w trzecim kwartale i oczekujemy ich kontynuacji w kolejnych kwartałach. Dywidendy w wysokości 80 milionów uzyskaliśmy w pierwszym półroczu. Oczekujemy kolejnych dywidend. Pozostałe przychody wzrosły o 234 miliony i jest to głównie wynik konsolidacji spółek ubezpieczeniowych. Efekt netto konsolidacji jest minimalny, natomiast prezentacja wynika z międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej i wygląda w następujący sposób. Pozostałe dochody wyższe o 140 milionów, wyższy wynik odsetkowy o 9 milionów, niższe prowizje z tytułu ubezpieczeń o 39 milionów, niższe zyski działalności finansowej o 9 milionów. Koszty administracyjne i pracownicze wyższe o 23 miliony. Mamy też wyższą amortyzację o 64 miliony. Tak odnotował również zysk w wysokości 9 milionów na tytuł sprzedaży aktywów nieruchomościowych. Uzyskaliśmy zwrot VAT-u w wysokości 12 milionów z tytułu leasingu i zredukowaliśmy też rezerwy na sprawy prawne o 15 milionów. Z czego 4 miliony dotyczą konsolidacji SCB. Z wyłączeniem tych pozycji stabilne pozostałe dochody. I tak naprawdę po dokonaniu transakcji sprzedaży spółek ubezpieczeniowych będzie nam łatwiej prezentować wyniki. Po prostu z działalności ubezpieczeniowej będziemy mieli 49% udział w tych spółkach. Natomiast musimy poczekać na zamknięcie tych transakcji. Przechodząc do slajdu 27. Koszty ogółem wyniosły 2,2 miliarda, co obejmuje koszty SCB w wysokości 131,7 miliona, koszty integracji w wysokości 134 milionów oraz koszty będące skutkiem konsolidacji działalności ubezpieczeniowej w wysokości 87 milionów. Także podając te dane, koszty SCB 131,7 milionów, koszty integracji 134 i koszty konsolidacji spółek ubezpieczeniowych 87 milionów. Po odliczeniu tych kosztów porównywalnych baza kosztów wynosiła 1,8 miliarda 95 milionów, co jest o 0,3% niżej rok do roku. Jeśli chodzi o koszty pracownicze, z wyłączeniem kosztów integracji i kosztów ubezpieczeń były one o 5% wyższe rok do roku, a zgodnie z planem fuzji obniżyliśmy nasze zatrudnienie o prawie 2000 etatów. Koszty administracyjne były o 5% do roku. Wzrosły też koszty wymagane przez regulatorów, jak i koszty marketingu. I tutaj bank cały czas inwestuje w swoją fuzję poprzez szeroko zakrojone kampanie reklamowe. Nastąpiły również wzrosty kosztów konsultacji na poziomie 22%. dotyczyło to projektów strategicznych, między innymi integracji działalności maklerskiej, jak również też wzrosły koszty informacyjne, co miało wpływ włączenie SCB. Porównywalne koszty amortyzacji były niższe rok do roku, przy czym wpływ na tą pozycję miała konsolidacja spółek ubezpieczeniowych i tutaj w wysokości 63 milionów. I tutaj też jest wpływ SCB w wysokości 10 milionów. Jak wspomniał prezes, zanalizowane oszczędności kosztowe wynikające z fuzji wynoszą 341 milionów w stosunku do celu na przyszły rok na poziomie 340 milionów. I chciałbym przypomnieć Państwu, że to jest to porównanie do skonsolidowanych wyników pro forma z 2011. Jeszcze powiem o tym więcej, prezentując wyniki za cały rok. Narastające koszty integracji wynoszą 134 miliony, 24 miliony zaksięgowano w trzecim kwartale. Koszty integracji w czwartym kwartale będą wyższe, ponieważ odzwierciedlimy wyższe koszty dotyczące zakończenia fuzji operacyjnej w październiku, jak również będziemy mieli dodatkowe koszty związane z zakończeniem wynajmu nieruchomości. To może dać nam wyższe koszty integracji na wyższym poziomie 215 milionów. Jednak powinienem tutaj podkreślić, że w kolejnych latach w 2015, 16 i 17 bank odnotuje niższe koszty, korzyści w postaci niższych kosztów wynajmu nieruchomości. Na slajdzie 28 narastające rezerwy wynoszą 552 miliony. To jest bez znaczących zmian rok do roku. Kiedy wyłączymy wpływ SCB, to jest dodatkowych 28 milionów rezerw. Porównywalne rezerwy są o 5% niższe. Narastające rezerwy na zidentyfikowane straty indywidualne i portfelowe wynoszą 624 miliony, co stanowi wzrost o 231 milionów kwartał do kwartału z włączeniem SCB. Rezerwy są wynikiem różnych małych spraw bankowości detalicznej i SME. Natomiast narastająco nastąpiło rozwiązanie rezerw IBNR na niezidentyfikowane straty w wysokości 40 milionów, głównie w odniesieniu do portfela kredytów hipotecznych. Zanalizowane koszty rezerw to 97 punktów bazowych, z wyłączeniem SCB to 92 punkty bazowe. Pokrycie rezerwami wzrosło do prawie 65%, a z wyłączeniem SCB to 58%. Wskaźnik kredytów niepracujących był stabilny na poziomie 7,96%, prawie 8%, z włączeniem SCB to jest 7,54%. Sprzedaż kredytów niepracujących wynosiła 182 miliony narastająco, z czego 53 miliony zostało sprzedane w trzecim kwartale. Sprzedaż miała pozytywny zysk netto w wysokości 1,9 miliona, z czego 1 milion został wykazany w trzecim kwartale. Nie było tutaj sprzedaży z portfela kredytów niepracujących SCB. Poziom rezerw jest zgodny z normami i nie przewidujemy tutaj, jak już pan prezes mówił, znaczącego wzrostu z powodu badania jakości aktywów. Natomiast przewidujemy wzrost poziomu rezerw w czwartym kwartale w odniesieniu do SCB, który do tej pory korzystał ze sprzedaży kredytów niepracujących i korekt rezerw IBNR w ciągu 2014. Zakładamy też dodatkowe rezerwy na stare, niepracujące kredyty w BZWBK, w przypadku których stosujemy strategię wyjścia. Na slajdzie 29 zysk brutto narastająco wynosi 1,9 miliarda i 38 milionów, co jest o 15% więcej rok do roku. Z wyłączeniem kosztów integracji wpływu SCB, który wygenerował 149 milionów z tego wyniku, ten wynik jest o 8% wyższy rok do roku. Efektywna stopa procentowa za trzy kwartały wynosi 20%. Slajd 31. z wyłączeniem kosztów integracji w wysokości 134 milionów. Wskaźnik kosztów do dochodów wyniósł 44,6%. Nasz wskaźnik wypłacalności ogółem w oparciu o zasady Bazylei III z uwzględnieniem wypłaty dywidendy na poziomie 50% ze skonsolidowanego wyzysku wynosi 13,4%, a wskaźnik Tier 1 wynosi 12,3%. Udało nam się uzyskać zwrot z kapitału na poziomie 17,4% z wyłączeniem kosztów integracji. Włączając transakcje Bank Assurance w czwartym kwartale zeszłego roku, wzrost z kapitału ROE wynosi 15%. Podsumowując, skonsolidowane wyniki za trzy kwarty wykazują wzrost wyniku odsetkowego netto o prawie 0,5 miliarda, jak również wzrost marży odsetkowej netto do poziomu 4,0,7%. Wzrost wyniku z tytułu prowizji na poziomie 4% jest zdecydowanie skutkiem wzrostu akcji kredytowej, pozytywnego wpływu fuzji, jak i wzrostu liczby transakcji wykonywanych przez klientów. Odzwierciedla to na dobre wyniki w otoczeniu, w którym nastąpiła zmiana stawek interchange. Podstawowe dochody na bardzo dobrym poziomie ze wzrostem na poziomie 21% rok do roku, co skompensowało nam niższe zyski z tytułu obligacji w tym roku w porównaniu do zeszłego. Jak wspomniałem już podczas prezentacji wyników za półrocze, nastąpiło odbicie na podstawowej działalności handlowej i oczekujemy odwrócenia pozycji przejściowych z czasem, tak jak już wspominałem. Mamy bardzo efektywną pozycję, jeśli chodzi o zarządzanie kosztami i kosztami pracowniczymi, z tymczasowym wzrostem wydatków na marketing i usługi doradcze, jak i również, co jest również skutkiem konsolidacji SCB. Stabilne wyniki w pozycji rezerw z anualizowanymi kosztami na poziomie 90 punktów bazowych, natomiast 92 punkty dla samego BZWBK. Wyniki kredyty pracujące wzrosły o 7,7% we wszystkich segmentach. Mamy też silny wskaźnik wypłacalności, dobrą pozycję finansową. Udało nam się podwoić naszą sumę bilansową w ciągu ostatnich 2 lat. Także naprawdę to dobrze wróży nam na przyszłość i pozwala nam na dalszą ekspansję.
Dziękuję bardzo i zapraszam do zadawania pytań. Są jakieś pytania? I zapraszam.
Yes, Iza Rokicka, IPOPOMA Securities. I would have a question regarding...
Mam pytanie dotyczące konsolidacji Santander Consumer Bank. Zastanawiam się, patrząc na wyniki kwartał do kwartału, wartość spółki nie wzrosła w skonsolidowanym bilansie. Wykazujecie w tabeli na stronie 47, że wartość spółki SCB wynosi około 700 milionów. W jaki sposób rozliczono wartość firmy w bilansie? Technicznie nie występuje coś takiego jak wartość spółki w przypadku nabycia SCB, ponieważ tutaj mamy tutaj do czynienia z innymi zasadami rachunkowości. Zatem zmieniliśmy tylko strukturę właścicielską w ramach tej samej grupy. Jeżeli chodzi o nabyte aktywa, to tutaj mamy tylko tę różnicę wykazaną. Zatem nabycie to zostało wykazane jako różnica w wartości aktywów i stąd powstał ten negatywny wpis, jeśli chodzi o pozycję kapitału w bilansie. Nie znam zbyt dobrze tutaj tych zasad rachunkowości, o których pan mówił, ale zdaje się, że traktujecie tutaj tę pozycję jako stratę, ponieważ jeżeli odejmujecie od wartości kapitału w ten sposób, jak pan napisał, no to nie wygląda w ten sposób. Wartość spółki wynika z różnicy ceny zapłaconej, a także wartości godziwej aktywów. A to tak, tutaj tak naprawdę mieliśmy do czynienia z reorganizacją w ramach grupy. Zatem biznes ten został nabyty po wartości księgowej. Z tej perspektywy właśnie. Natomiast akcje zostały wypuszczone na rynek. Zatem różnica tutaj nie wskazuje na różnicę między wartością godziwą aktywów. W przeciwnym wypadku ta wartość godziwa byłaby znacznie wyższa. W związku z tym mamy tutaj do czynienia z zupełnie inną koncepcją rozliczenia. Ponieważ przenosimy aktywa po wartości księgowej z jednego miejsca w drugie, nie musimy tutaj rozpoznawać żadnej wartości spółki. W nawiązaniu do tej kwestii, i reorganizacji BZWBK, grupy BZWBK. Chciałabym zapytać, o opcję Aviva i dochód z tytułu ubezpieczeń. Czy ta transakcja jest warunkowa? Czy zależy od, oczywiście zależy od zgody wydanej przez regulatora, ale czy możecie wskazać, w jaki sposób będzie realizowana ta opcja i czego bank oczekuje, jeśli chodzi o bilans? Nasza pozycja nie została jeszcze ujawniona. Warunki tej transakcji nie zostały opublikowane. Czekamy na zgodę regulatora w tym zakresie i te kwestie zostaną wyjaśnione później. Ostateczna cena tej opcji, wykonania opcji będzie anulowana. Tutaj jeszcze wchodzą w grę inne elementy. To nie mówimy tylko o wykonaniu opcji i wykonaniu ceny, ale też chodzi o pewne dane liczbowe, które zostaną odzwierciedlone w sprawozdaniach. Zatem jeszcze w tej chwili nie wiem, jaka będzie cena wykonania tej opcji. Czy możemy założyć, że cena ta będzie znacząco różniła się od tej ceny wykonania, którą bank w tej chwili wykazuje? To nie jest tak, że cena wykonania opcji będzie inna. Ona po prostu zostanie w inny sposób odzwierciedlona w naszych sprawozdaniach. Wartość JV, spółki JV zostanie określona w momencie, gdy uzyskamy akceptację tej transakcji i myślę, że wartość JV wzrośnie w oparciu o przedstawione wyniki. Takie wspólne podejście, mamy tutaj, stosujemy podejście, że nie ujawniamy warunków transakcji, ponieważ jest ona uzależniona od zgody, która ma być wydana przez regulatora. W związku z tym te informacje nie są ujawniane. Jeszcze jedno pytanie dotyczące reorganizacji grupy kapitałowej BZWBK. Czy możecie przekazać nam informacje na temat sprzedaży aktywów Asset Management? Kiedy ma to nastąpić i w jaki sposób może zmienić się cena? Sytuacja wygląda w ten sposób. Transakcja ta z perspektywy zgody, która będzie wydawana, także z perspektywy zaangażowania zależy tutaj od nabywcy, a nie od sprzedającego. Tak, oczywiście, ale tutaj tak naprawdę mamy do czynienia z powiązanymi stronami. Zakładam w związku z tym, że macie Państwo pewien wgląd w te transakcje. Technicznie rzecz ujmując, nabywającym jest Santander Asset Management, to jest JV 50% pomiędzy Santanderem a innymi stronami, zatem nie mam tutaj do czynienia z powiązanymi stronami.
Proszę, Marcin.
W mediach pojawiła się informacja, że Państwo pracują z klientami hipotecznymi, frankowiczami, nad przewalutowaniem, ewentualnie wcześniejszą spłatą kredytu. Czy można poprosić o komentarz w tej sprawie? Czy to wynika z jakichś obaw regulacyjnych, czy z jakiegoś innego powodu?
Nie, po prostu przesłaliśmy do kilkudziesięciu tysięcy klientów propozycje wcześniejszej spłaty lub nadpłaty kredytu hipotecznego po kursie średnim NBP generalnie, czyli z korzystniejszym przelicznikiem niż przy normalnej spłacie tego kredytu. I część klientów, która miała jakąś nadwyżkę, skorzystała z tej oferty. Nie bardzo duża część, ale jakaś część skorzystała z tej oferty.
Ja miałbym dwa pytania, Piotr Lenging. Jedno dotyczy kosztu ryzyka. Pan prezes powiedział, że można oczekiwać 100 bipsów w całym roku. Po pierwszych trzech kwartałach to było około 94, czy to znaczy, że pod koniec roku jakiś tam wzrost rezerwowania będzie? I to jest jedno pytanie. Drugie pytanie dotyczy ekspozycji na Lombard. Jaka część kredytów w BZWBK, jaka część w Santander Consumer Bank była powyżej 12%?
Co do pierwszego pytania, to było 0,97 na koniec trzeciego kwartału i wspomniałem, że będzie to oscylowało wokół 1%. To może być też 97, to może być 98, czyli różnice tutaj są niematerialne. Co do drugiego pytania, nie wiem, czy podajemy takie dane? To nie podajemy takich dokładnych danych. Generalnie sensitivity tutaj jest w przypadku stopy procentowej, to spadek o 100 punktów bazowych jest ponad 100 milionów złotych. To podawaliśmy poprzednio Państwu, ale bez szczegółów w stosunku do Lombardu. Co do Lombardu mogę tylko tyle powiedzieć, że nasza faktyczny turnover książki to jest 19 miesięcy. Czyli tak mniej więcej się price'uje cała książka. I jeszcze mogę dodać, że w tym kontekście poziom odsetek jest jednym z parametrów dochodowych tego produktu. Drugim jest prowizja. Tu nie ma kapów na prowizję. My będziemy podwyższać, czy już podwyższamy część prowizji.
Czy ten guidance 100 bipsów, 100 milionów, to dotyczy Santander Consumer Banku również, czy to był guidance dla starego
BZWBK? Nie, to jest dla BZWBK.
A jakby
Santander
to
był... Consumer, nie wiem, ile tam oni mają.
Should I repeat?
No, it's SCB...
W przypadku SCB, z uwagi na ich wysokie zaangażowanie w tytuł Consumer Finance, no w ich przypadku ten wskaźnik będzie wyższy. Wyższa proporcja tam będzie miała, ponieważ mają znacznie niższy bilans, niższy księgę, niż portfel.
Jakby tego, że wpływ Lombardu na Santander Consumer Bank jest bardzo materialny i w świetle też takiej innej transakcji na rynku, która w tej chwili ma miejsce, czyli sprzedaż Meritum Banku, na parametrach, które według zarządu banku, który ma zamiar kupić, czyli Aliora, to jest jakieś 3-4 razy zyski, bardzo, bardzo niska wycena. Czy jednak moglibyśmy poprosić o jakąś kwantyfikację tego dla Santander Consumer Banku, ponieważ jeżeli założylibyśmy, że duża część portfela Santandera będzie miała oprocentowanie kredytów obniżone o 4 punkty i powiedzmy niewielką ilość działań zaradczych, takich jak top-up czy back-to-original, no to wtedy spadek zysków Santandera wychodzi bardzo, bardzo wysoki.
Czy ja mogę odpowiedzieć tak, zaraz Eamon jeszcze tutaj dopowie, ale generalnie nie spodziewałbym się bardzo wysokiego spadku zysku, dlatego jak Państwo sobie możecie wyobrazić, doskonale wiecie, jak działają te mechanizmy. Mamy parametry, poziomy ryzyka, rentowności, ryzyka i rentowności poszczególnych grup klientów i tam, gdzie ten kredyt był dostępny do tej pory taniej, pierwszym mechanizmem obronnym, że tak powiem, przed spadkiem dochodów może być podniesienie marży dla tych klientów, którzy do tej pory mieli, załóżmy, marżę 9, teraz będą mieli 10, dlatego że właśnie od góry jest ograniczenie 12. Jeżeli generalnie zapewne Rada Polityki Pieniężnej, obniżając tak mocno Lombard, liczyła na to, że wzmocni to bardzo akcję kredytową w Consumer Finance. Po pierwsze, nie byłbym taki pewny, dlatego że jest to jednocześnie utrudnienie i zmniejszenie rentowności w przypadku banków i utrudnienie w przeprowadzeniu takiej akcji kredytowej. Drugim parametrem, którym banki odpowiadają, są właśnie dochody pozaodsetkowe. Przede wszystkim prowizja dla kredytu. Po drugie, dochody z produktów ubezpieczeniowych, które się wiążą bezpośrednio lub pośrednio z kredytem gotówkowym i tutaj też w ten sposób nadrabiamy ten ubytek dochodów, który z tytułu Lombardu się pojawił i Santander Consumer stosuje podobną politykę. Nie wiem, Eamon, czy chciałbyś jeszcze coś dodać?
Well, just, you know...
Narastającą zysk brutto dla Santander Consumera to ćwierć miliarda prawie. I widzimy tutaj wzrost ich portfela, całkiem robiący duże wrażenie. Mają również prawie 50% w rynku kredytów ratalnych, jak również kredytów gotówkowych. i w przypadku poprzedniej fali obniżek udało im się to zniwelować niższymi kosztami niższymi kosztami finansowania i działaniami po stronie prowizji. Ale w tej chwili, jak wiecie Państwo, z wyceny, którą zastosowaliśmy i mnożników, które zastosowaliśmy, kiedy uzgadnialiśmy cenę na koniec zeszłego roku, były brane pod uwagę znacznie niższe poziomy zysku brutto. Także w cenie nabycia mieliśmy tutaj możliwość krótkoterminowego wpływu na SCB, a jego pozycja na rynku jest bardzo dobra ze względu właśnie na jego udziały rynku i jak również związki z większą grupą. I tutaj mogą korzystać z niższego kosztu finansowania. Jest to krótkoterminowe wyzwanie, natomiast średnioterminowo jesteśmy w stanie tutaj sobie poradzić w otoczeniu niższych stóp procentowych.
Czy są jeszcze jakieś pytania?
I think you've increased,
Myślę, że podnieśliście Państwo koszty, cel kosztów, poziom kosztów integracyjnych planowany na koniec tego roku. To oczywiście nie jest to problemem. Mówiliście o wychodzeniu z umów najmu, nieruchomości. Podejmowane są też, daje to możliwości oszczędności kosztowych w przyszłym roku. Jaki jest cel na 2015? Oczywiście ten będzie tutaj nadwyżki w stosunku do wyników pro forma z 2011. Jeśli chodzi o 2015, tutaj ten wzrost nie będzie znaczący.
Ile dołożył w trzecim kwartale Santander Consumer Bank na poziomie pre-taxu dokładnie?
$149 million, tak jak pokazujemy w sprawozdaniu.
Wydaje mi się, że ten...
To jest przed zyskiem udziałów mniejszościowych. Po uwzględnieniu zysków udziałów mniejszościowych. Wzrost depozytów. Oczywiście wzrost depozytów wpłynął na marżę, ale również moje pytanie dotyczy, czego oczekujecie Państwo w kolejnych kwartałach? Czy zejdziecie z tej nadmiernej płynności, czy depozyty i ich wolumeny będą dalej wzrastać na tym poziomie? Jakiego wskaźnika kredytu depozytu oczekujecie? Najpierw odnoszę się do SCB. Na slajdzie 37 widzicie ich pozycję fundingową. To jest ostatni slajd prezentacji. I widać tutaj, że 51% to jest finansowane depozytami terminowymi, również obligacjami, jak i papierami wartościowymi zabezpieczonymi na aktywach, czyli sekuratyzacją. Jest tutaj dodatkowa rezerwa na wzrost depozytów terminowych w formie sekuratyzacji. Oczywiście tutaj charakter działalności Santander Consumera jest taki, że przede wszystkim tutaj opiera się o finansowanie terminowe, średni okres trwania to jeden rok, dwu-trzyletnie, jak również ma emisję obligacji do 3 lat. Także tutaj jest to inny bilans niż bilans banku. My jako bank nigdy nie będziemy mieli, nie będziemy się finansować ponad 100% depozytami. Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, które pan zadał, niedawna kampania, o której wspomnieliśmy, ta depozytu 4-miesięcznego, te depozyty zaczną zapadać od grudnia do lutego, ale nie wiadomo, tutaj nie wiadomo, czy uda się wszystkie zatrzymać, ponieważ one będą wrażliwe na cenę. Natomiast główną sprawą jest budowanie relacji z tymi klientami, następnie sprzedawanie im fundusze ARKA, bieżących rachunków czy innych produktów. Także oczekuję, że do grudnia powinniśmy mieć dobrą pozycję, jeśli chodzi o depozyty. Nie oczekuję tutaj znacznego spadku, ale zobaczymy też w pierwszym kwartale, jak to będzie. Ale mamy też ambicje wzrostu naszej sumy bilansowej, a depozyty stanowią tutaj lepszą ofertę finansową, jeśli chodzi pod względem stabilności.
Iza.
Pytanie do pana prezesa, bo pan prezes wspomniał, że obecne marże na rynku kredytów hipotecznych są cały czas mało atrakcyjne i spodziewa się dalszego wzrostu. Ja osobiście spotkałam się z opiniami, że przy tych niskich stopach procentowych Lombard tak naprawdę kredyty hipoteczne robią się coraz bardziej atrakcyjne dla banków względem kredytów gotówkowych, więc trochę odmienna opinia od opinii pana prezesa. I pytanie, przy jakim poziomie tych marż na kredyty hipoteczne bank by zdecydował się bardziej otwarcie wejść na rynek i więcej kredytować?
Więc nasz bank jest bardzo otwarty na tym rynku. Sprzedajemy kredytów hipotecznych w wysokości około miliarda kwartalnie. Jest to pozycja numer 4 na rynku. To punkt pierwszy. Punkt drugi. Rentowność kredytów hipotecznych dzisiaj się poprawiła znacznie. O 0,5 punktu procentowego mniej więcej względem ostatnich 12-18 miesięcy. I średnie marże, no, nie wiem czy je podajemy, ale są oscylują w okolicach 2% dla nas. My bardzo dokładnie liczymy koszt płynności, koszt ryzyka kredytowego, koszty operacyjne i wiemy, wyobrażamy sobie, że przy jakich marżach ten portfel jest bardziej rentowny i na pewno ten break-even już dawno osiągnęliśmy, czyli każdy sprzedawany, dodawany kredyt jest dzisiaj na marżach dodatnich. Jednak z perspektywy wartości ogromnej, jakiej dzisiaj jest płynność i kapitał, proszę pamiętać coś, co jest oczywiste, że dając kredyt hipoteczny wiążemy pieniądz na 25 lat średnio na bardzo niskiej marży bądź co bądź cały czas. Porównajcie Państwo chociażby te marże do Wielkiej Brytanii czy nawet w Hiszpanii dzisiaj, z której mamy dużo benchmarków i informacji, są te marże wyższe, prawda? Więc niezależnie od tego, że nam się już hipoteki coraz bardziej wydają rentowne, staramy się, żeby były jeszcze bardziej rentowne z punktu widzenia wysokości marży. Natomiast no, nie do końca się zgadzam z tym, że kredyt konsumencki, który ma risk chart 3% i marżę średnią 9%, jest mniej rentowny, i duration 18 miesięcy zamiast 25 lat jest mniej rentowny niż kredyt hipoteczny. Jest na pewno dużo bardziej rentowny, aczkolwiek wartość społeczna kredytu hipotecznego jest duża i chcemy, żeby ten rynek był jak najbardziej zdrowy.
I ostatnie pytanie z mojej strony. Na koniec września w kapitałach banku było około 500 milionów kapitałów z tytułu wyceny obligacji. Czy w obliczu tych stóp, że one już spadły w październiku i rozumiem, że bank spodziewa się małego spadku w listopadzie, czy bank planuje jakąś reorganizację czy zmianę pozycjonowania się na tym portfelu obligacji dłużnych?
Well, it obviously depends on the market.
Oczywiście to będzie zależało od rynku, ale w przypadku portfela obligacji mamy też pozycje zahedgingowane. To jest obszar, który tak naprawdę rzeczywiście znajduje się głównie pod wpływem niższych stóp procentowych. Zatem wszystko to będzie zależało od warunków rynkowych, ale pewne elementy tego portfela są objęte właśnie transakcjami zabezpieczającymi.
Jeżeli nie przeczytam kilka pytań z internetu, teraz, które właśnie przysłały do nas osoby oglądające webcast przez internet. Pytanie pierwsze, Michał Konarski. What will be the estimated impact?
Jaki będzie szacowany wpływ nowego cyklu obniżania stóp procentowych na waszą marżę odsetkową netto? Już wskazaliśmy, jaki będzie wpływ jednoprocentowej redukcji. Zatem jeżeli przyłożymy to do banku, który ma około 3,5 miliarda dochodów odsetkowych netto, to będziemy musieli jednak poczekać, jakie rzeczywiście działania będą dalej podjęte wobec stopy referencyjnej czy stopy lombardowej. Wcześniej przedstawiliście Państwo koszt ryzyka na poziomie około 95 punktów bazowych dla BZWBK. Gdy też na czwarty kwartał to około 100 punktów bazowych, including w tym SCB. Jaki będzie tutaj dalszy wpływ na ten aspekt wynikający z dalszej konsolidacji i czego możemy oczekiwać też w tym zakresie w przyszłym roku? Jak już wskazaliśmy, w naszej prezentacji. Obciążenie rezerwami, oczekujemy, że obciążenie rezerwami nieco wzrośnie w czwartym kwartale. Będzie to wynikało nieco z tej transakcji SCB, a także z wyników realizowanych we wcześniejszych kwartałach. Mieliśmy także do czynienia również z pewnymi starymi sprawami, które mogą wymagać pewnych dotworzeń.
Serdecznie dziękuję za przybycie. Również dziękuję osobom, które nas oglądały przez internet. Do widzenia. Jeszcze wszystkim miłego dnia.
Dziękuję bardzo.
A Państwa zapraszam jak zwykle na części oficjalnej.